Dobry wieczór, a na antenie Radio Lublin już telefonicznie gościmy gościa. Gość niecodzienny, bo nazwisko Wadim Brodski w świecie muzycznym, a w szczególności tym związanym ze światową wiolinistyką, nie jest nazwiskiem absolutnie przypadkowym. A z Wadimem Brodskim rozmawiać będziemy o muzyce Niccolò Paganiniego, którego dzieła, jak i legendy związane z nim, jak i też jego życie, są tematem dzisiejszego Melomana. Dobry wieczór, panie Wadimie.
Dobry wieczór, Lublin. Dobry wieczór, Radio Lublin. Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że pan redaktor pamięta o mnie i że radio dzwoni do mnie.
Panie Wadimie, proszę mi uwierzyć, że śledząc repertuar polskich sal koncertowych, zresztą nie tylko polskich, w ramach różnych aktualiów, nie da się o panu zapomnieć, na szczęście dla pana i dla melomanów. Natomiast tak się właśnie złożyło, że aktualnie wykonuje pan w Warszawie i w Krakowie koncerty z muzyką Niccolò Paganiniego, a ponieważ jest to postać dość nieoczywista, postać, która obrosła wieloma legendami w naszej kulturze, nie tylko muzycznej, ale także postać, która jest autorem wyjątkowo pociągających i interesujących z punktu widzenia historyka muzyki, ale także melomanów dzieł. Chciałbym właśnie z panem porozmawiać coś niecoś na ten temat. I chciałbym zacząć od takiego przewrotnego pytania. Dla pana jako dla skrzypka...
Ja rozumiem, że rozmawiają o Paganini.
Tak, oczywiście.
A, świetnie. Zdradziłem tajemnicę, tak?
Już nie tajemnica, spokojnie, proszę się nie przejmować. Natomiast chciałbym zacząć od takiego pytania nieco przewrotnego, panie Wadimie. Dla pana jako dla skrzypka, obdarzonego co najmniej niecodzienną erudycją muzyczną, Niccolò Paganini i jego twórczość, to twórczość bardziej skrzypka czy bardziej kompozytora?
Wie pan co, ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. I jedno, i drugie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że utwory Paganiniego to jest nagromadzenie niebywałych trudności technicznych. Mówię oczywiście technicznych, skrzypcowych trudności. Ja natomiast w ostatnich latach odkryłem jedną bardzo ważną rzecz dla mnie. Paganini to jest przede wszystkim liryk. I stąd wszystkie tempa, w których wykonuje jego utwory, co o wiele spokojniejsze, bo będąc młodym skrzypkiem, popełniałem klasyczny błąd i myślałem, że zagram szybciej od reszty moich kolegów starszych i wtedy będzie bardzo dobrze. Myliłem się. Teraz zrozumiałem, że w ogóle trzeba na skrzypcach nie biegać po gryfie, lecz śpiewać. Jeżeli udało mi się to wytłumaczyć w tak krótkim czasie, to myślę, że odpowiedziałem na pana pytanie. Halo?
To jest doskonała puenta, dlatego że od niej, odbijając się niejako, chciałbym właśnie porozmawiać coś niecoś o pierwszym koncercie skrzypcowym Paganiniego. Wspomniał pan, że na skrzypcach trzeba śpiewać. Paganiniego oczywiście kojarzymy z epoką romantyzmu, ale wydaje mi się, że w tym momencie warto dookreślić no dość silne pokrewieństwo jego twórczości ze sztuką włoską, w mojej ocenie bardzo jeszcze osadzoną w epoce klasycznej. I ta śpiewność połączona z wirtuozerią odpowiada temu stylowi, który możemy na gruncie muzyki właśnie wokalno-instrumentalnej przypisać choćby Gioachino Rossiniemu, który żył w podobnych czasach.
Przede wszystkim oni byli przyjaciółmi. Wie pan co, dla mnie utwory Paganiniego to jest tak zwane bel canto, którego używał Rossini w swoich operach, ale bel canto obramlone fenomenalnymi pasażami technicznymi. Z tym, że jak już powiedziałem, te techniczne nagromadzenia, te pasaże nie muszą dominować. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Paganini to jest liryk. I to jest klucz według mnie do zrozumienia lepiej, w jaki sposób trzeba wykonywać utwory Paganiniego.
Doskonale. Gdybyśmy chcieli w takim razie taki mały eksperyment myślowy spróbować porównać ten pierwszy koncert skrzypcowy Paganiniego do muzyki operowej. O czym byłaby ta opera, panie Wadimie? Zacznijmy od pierwszej części, od tej utrzymanej w tempo Giusto.
Pierwsza część, no Festa Italiana, jakieś święto ludowe włoskie, nawet bardzo mi się to kojarzy z tematami weneckimi. Druga część to jest typowy dramat opery włoskiej. Typowy dramat. Nawet powiem szczerze, że szkoda, że Paganini nie napisał opery, bo byłbym doskonałym konkurentem swojego przyjaciela Gioachino Rossiniego. A trzecia część tego koncertu to jest powrót do święta ludowego, z tym, że i mniej rozbudowany i jeszcze bardziej słoneczny.
Zdecydowanie tak. Ja też nie ukrywam, od siebie dodam, że jeżeli chodzi o tę trzecią część, w mojej ocenie ona jest najbardziej romantyczna w takim sensie odwołania do tego romantycznego idiomu sielskości, pewnej świeżości, pewnej zabawy, ale zabawy bardzo bliskiej takim pierwotnym ludzkim instynktom, co genialnie kontrastuje z tą wolną częścią utrzymaną w tonacji molowej, tak jak pan ładnie to ujął, konkurującej z arcydziełami włoskiej opery pierwszej połowy XIX wieku. Panie Wadimie, a pytanie techniczne i z gatunku ciekawostki, bo niewiele osób o tym wie. W jakiej tonacji gra pan ten pierwszy koncert skrzypcowy?
To bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, bardzo dobre. Dobrze, że pan nawiązał do tego, bo już prawie sam chciałem przypomnieć naszym słuchaczom. Orkiestra w czasach Paganiniego grała w tonacji Es-dur, czyli mi bemol maggiore, pół tonu wyżej. A w jaki sposób? A Paganini grał w tonacji D-dur, z tym, że on przestrajał skrzypce o pół tonu wyżej. I całe zamieszanie wśród skrzypków, którzy słuchali tego, polegało na tym, że skrzypkowie o tym nie wiedzieli. I każdy skrzypek dochodził do wniosku, że wykonania tego dzieła w tonacji mi bemol maggiore, czyli S-dur pół tonu wyżej w stosunku do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jest niewykonalne. No ale cóż, to był taki trik Paganiniego. Ja nawet czytałem niektóre dokumenty, w których informacje o tym, że Paganini był bardzo zazdrosny o partytury i po koncercie zabierał muzykom z orkiestry wszystkie partytury.
O proszę, tego nie wiedziałem, to bardzo interesująca informacja. Powiedzmy może naszym słuchaczom, bo nie każdy o tym wie, dlaczego dzisiaj w zasadzie nie praktykuje się wykonawstwa tego koncertu, czyli skrzypek gra nuty napisane w tonacji D-dur, przestrojone, kiedy struny są przestrojone, tak, a orkiestra ma nutki zapisane w S-dur. Z czego to wynika, że ta tradycja, oryginalna tradycja Paganiniego niejako umarła?
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o sam dźwięk skrzypiec, to w tonacji pół tonu wyżej skrzypce brzmią bardziej srebrzyście. Nie przypadkiem większość moich studentów stara się nastrajać skrzypeczki troszkę wyżej. Ja ich oczywiście lojalnie uprzedzam, że prędzej lub później muszą dostosować się do stroju fortepianu, bo w większości utwory są te utwory, które nie są w stanie wykonać na skrzypce z orkiestrą, grają z fortepianem i fortepian, żeby przestroić fortepian o pół tonu wyżej, to jest nie lada wyczyn. Jest to wytłumaczalne. Skrzypce brzmią bardziej przejrzyście i bardziej, jak już powiedziałem, bardziej brylliantowo. O.
No a szczególnie ta brylliantowość w kontekście stylu Niccolò Paganiniego jest rzeczą kluczową, ale właśnie, zbliżając się ku końcowi, panie Wadimie, ja bym chciał przy pana pomocy obalić pewien mit, bo Paganiniego z perspektywy kompozytorów o pokolenie młodszych bardzo często oskarżano o to, że ten styl brillant, ta wirtuozeria przyćmiewała realną muzykę rozumianą przez kompozytorów XIX-wiecznych jako właśnie mowę uczuć. Moje pytanie jest takie, jak ze współczesnej perspektywy pogodzić ową wirtuozerię z całym bagażem odniesień pozamuzycznych, tak jak w tym przypadku do tych Festa Italiana, czy do tych operowych, dramatycznych adagio, z ową wirtuozerią. Czy to nie powinno się z naszej perspektywy dzisiaj, kiedy my jesteśmy obarczeni tym myśleniem charakterystycznym dla drugiej połowy XIX wieku, czy to nie powinno się po prostu kłócić?
To się kłóci. Wie pan co? Więc tak, młodzi ludzie są zafascynowani wirtuozerią. Zresztą tak samo jak ja, będąc młodym człowiekiem. Najważniejsze, żeby młodzi wykonawcy zrozumieli, że cała ta wirtuozeria nie może przyćmiewać, nie może dominować najważniejszego, co możemy wydobyć ze skrzypiec. Bel canto, piękny dźwięk i śpiewanie. Natomiast jeżeli chodzi jeżeli mamy jeszcze pół minuty, halo?
Proszę, oczywiście, panie Wadimie, proszę.
Chciałbym opowiedzieć panu ciekawostkę. A propos tego śpiewania. Głównym elementem i centralnym elementem mojej kadencji, którą napisałem, dosłownie 3 tygodnie temu napisałem do tego koncertu, na tę okazję, czyli na koncerty w Warszawie i w Krakowie. Przypominam, że gram na skrzypcach Paganiniego z Sivori. A historia jest dość romantyczna. Podejrzewam, że połowa, co najmniej połowa naszych słuchaczy. Otóż proszę sobie wyobrazić. Po tym, jak dostałem oficjalne potwierdzenie, że skrzypce Paganiniego dojadą, na dobrą sprawę dolecą do Polski, że koncert się odbędzie, chodził mi przez parę dni Paganini po głowie. Którejś nocy przyśnił mi się i powiedział: kolego, graj jak chcesz, ale zrób mi taką przyjemność. Napisz inną kadencję. Po pierwsze, krótszą, a po drugie, bardziej muzykalną, bardziej liryczną, bardziej przejrzystą. Wie pan co? Następnego dnia obudziłem się i w 20 minut już miałem cały materiał w głowie. Ponieważ musiałem to szybko przenieść na papier, byłem zmuszony podczas przerw egzaminów w Bydgoszczy, na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, tam gdzie mam zaszczyt być profesorem, więc podczas tych przerw dokończyłem kadencję. I cóż, mam nadzieję, że się spodoba. Wysłałem to do paru kolegów i cóż, jak to się mówi, mamo chwalą nas, powiedzieli mi, że przyszłe pokolenia młodych skrzypków będą używać właśnie tej kadencji. Ona jest technicznie mniej skomplikowana, strukturalnie o wiele bardziej przejrzysta, logiczna, a co najważniejsze, melodyjna.
No nie ukrywam, że jestem bardzo ciekaw, dlatego że ta kadencja Emila Sore, którą napisał już grubo ponad 100 lat temu do tego koncertu, ona jest wyjątkowo kadenca di bravura, w związku z czym ta liryczność, szczególnie, że de facto zapowiada ona drugą część, niejako zapowiada ona drugą część koncertu opus 6 Paganiniego. Bardzo jestem ciekaw tego konceptu i mam nadzieję, że jak najszybciej będę w stanie nadrobić i że pańska kadencja przyjmie się wśród pańskich kolegów skrzypków i niejako zastąpi tę tradycyjną autorstwa właśnie francuskiego skrzypka i także kompozytora zmarłego 102 lata temu Sore. A do tych życzeń dołączam życzenia dla Państwa, życzenia, by zgłębić sztukę Niccolò Paganiniego, tak często właśnie oskarżaną o nadmiar wirtuozerii ponad muzyką samą w sobie, która w tych kompozycjach się zawiera. Panu życzę udanych doświadczeń z własną kadencją podczas wykonywania koncertu Niccolò Paganiniego, pierwszego, opus 6 koncertu skrzypcowego. Natomiast do słuchaczy apeluję, szczególnie tych, którzy są muzykami, szybciej nie znaczy lepiej.
Doskonale pan to ujął.
Dziękuję bardzo. Dobranoc w takim razie i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem.
Dobranoc Państwu.